Ostrołęka. Miasto ukrytych historii. Cykl audycji radiowych odkrywających historię, kulturę i dziedzictwo Ostrołęki.
A w dzisiejszej audycji będziemy mówić o przeszłości Ostrołęki w ujęciu powstańczo-bitewnym, a jest o czym opowiadać. Naszym gościem jest dr Krzysztof Augustyniak, historyk pracujący w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry państwu.
O insurekcji kościuszkowskiej mówi się jako o pierwszym wielkim powstaniu narodowym. Zaczęła się w Ostrołęce?
Zgadza się. O czym mało pamiętamy, bo wiadomo, że jakby te wiedzy o powstaniu zawłaszcza Małopolska, Kraków, Kościuszko, ale warto pamiętać, że powstanie trochę nieoczekiwanie rozpoczęło się w Ostrołęce właśnie w nocy z 12 na 13 marca, kiedy to brygada Antoniego Madalińskiego wyrusza, nie podporządkowuje się tym rozkazom reorganizacji i wyrusza przez terytorium właśnie tego zaboru pruskiego, na południe w kierunku Krakowa. I to jest sygnał do ogólnopolskiego zrywu. Ciekawym epizodem właśnie związanym z tym wybuchem powstania w Ostrołęce są losy późniejszego wielkiego bohatera narodowego, późniejszego generała Dąbrowskiego, który służył w tejże brygadzie, ale nie był lubiany przez podkomendnych ze względu na swoje pochodzenie. Tak, no, część traktowano go jako Niemca. Ma tutaj te rodzinne pochodzenie częściowo niemieckie i w związku z tym tą nieufnością się cieszy. W dodatku partycypuje w tym procesie przeprowadzenia reorganizacji, więc jest traktowany przez kolegów z nieufnością. No i jako, że nie ma go w tym momencie w oddziale, on zostaje zaocznie skazany na śmierć. Gdyby był na miejscu, nie wiadomo, jakby się sprawy potoczyły. Być może legionów by nie było.
Antoni Madaliński rusza na południe z Ostrołęki i to umożliwiło Kościuszce złożenie przysięgi w Krakowie?
Myślę, że to zmusiło wszystkie czynniki, bo pamiętajmy, że robota w cudzysłowie powstańcza, ta tajna jest jakby prowadzona cały czas. Madaliński jest tylko częścią szerszego procesu, ale on niejako zmuszony przez okoliczności daje sygnał tym swoim ruchem. Więc tak, owszem, w jakimś stopniu Ostrołęka zagościła na tych kartach wielkiej historii.
A co się działo w samym mieście w tym czasie?
Samo miasto, jeżeli chodzi o już ten okres po opuszczeniu przez tę brygadę Madalińskiego, no początkowo jest tu spokój. Oczywiście są jakieś potyczki, jakby powiedzieć, na przedpolu, natomiast samo miasto dołącza do, formalnie akces składa do powstania 3 maja, to potem zostaje parę dni później wpisane do tych ksiąg w Łomży. I generalnie Ostrołęka ma tego, no, można powiedzieć, pecha, zresztą potem w późniejszych konfliktach też, wiadomo, leży na Narwi, jest istotnym punktem jakby pomiędzy Puszczą Zieloną a klinem Bugo-Narwi, więc kiedy Puszczę Zieloną i te tereny w ogóle na prawym brzegu Narwi kontrolują Prusacy, no to Ostrołęka jest w ciągłym zagrożeniu. Tak naprawdę ona nie ucierpiała w powstaniu kościuszkowskim, ale była w ciągłym zagrożeniu i tutaj w jej okolicy mają miejsce różne potyczki. Na przykład 10 czerwca tutaj takie zmagania o Kępę Dzbenińską, to jest trochę na południe pomiędzy Dzbeninem a Kamianką. Czy w lipcu pod Nowogrodem, nieudana potyczka, ale Ostrołęka jest właśnie tym takim centrum, można powiedzieć, no ze względu na to, że jest znaczniejszym ośrodkiem miejskim. Oczywiście na tym prowincjonalnym Mazowszu trudno mówić o znacznych ośrodkach miejskich, ale jest jednym z ważniejszych.
No właśnie, kiedy mówimy o insurekcji kościuszkowskiej, to Kraków, okolice Krakowa natychmiast cisną nam się na usta. Myślę, że po naszej audycji już wielu będzie kojarzyło także Ostrołękę i region ostrołęcki. Jest w Ostrołęce upamiętnienie tego rozpoczęcia powstania właśnie w mieście?
Jest w okolicach, no tak żeby powiedzieć coś, co będzie każdy kojarzył, w okolicach placu Bema jest takie upamiętnienie w drodze na most, tak, na tak zwany nowy most, bo w Ostrołęce jest nowy i stary, chociaż teraz tych mostów jest więcej, ale tak, upamiętnienie jest i w jakimś stopniu rzeczywiście staramy się to podkreślać, że Ostrołęka wówczas odegrała ważną rolę.
A więc insurekcja kościuszkowska rozpoczęła się właśnie w Ostrołęce. Mija kilkanaście lat i Ostrołęka znów staje się polem bitwy, tym razem między wojskami francuskimi i rosyjskimi. Czy mógłby pan przybliżyć tło tej właśnie bitwy?
Błogosławieństwem i jednocześnie przekleństwem Ostrołęki jest położenie geograficzne. Jest zawsze, szlaki mogą się odrobinę zmieniać, ale Ostrołęka leży na skrzyżowaniu szlaków handlowych, czy to do Prus, czy do Warszawy, w zależności skąd będziemy iść i dokąd będziemy zmierzać. Ponadto znajduje się tam przeprawa na rzece Narew, w związku z tym zawsze w każdym konflikcie zbrojnym będzie to ważny punkt, który należałoby kontrolować, jeżeli chce się kontrolować region. I tak, kiedy wybucha ta pierwsza wojna polska, oczywiście nikt się nie spodziewał, że armia napoleońska dotrze aż do Ostrołęki, ale kiedy rzeczywiście wkraczają już wojska francuskie na teren Wielkopolski, to dalej już te wydarzenia toczą się lawinowo i już w takim telegraficznym skrócie, w lutym znajdujemy się w takiej sytuacji, że Rosjanie i ich, a w zasadzie Prusacy i sojusznicy Rosjanie są spychani na wschód, na północny wschód i Ostrołęka znajduje się w rękach francuskich, ale Rosjanie oczywiście nie chcą temu na to pozwolić i decydują się Ostrołękę zaatakować. I 16 lutego rozpoczyna się taka bitwa, w której z jednej strony Jean Savary, generał francuski, dowodzi, z drugiej strony Ivan Essen i on, to znaczy Rosjanie, celem Rosjan jest przede wszystkim najpierw opanowanie Ostrołęki, jeżeli da się oczywiście wyparować Francuzów dalej, jak najbardziej trzeba to zrobić. Natomiast no, ze strony francuskiej celem jest obrona miasta i tej linii Narwi. I to się Francuzom udaje. Początkowo jest taka sytuacja, gdzie tam 8 batalionów francuskich stawia czoło około 13 tysiącom, 8 batalionów to tak około 5,5 tysiąca żołnierzy, około 13 tysiącom Rosjan. Stopniowo dochodzą kolejne oddziały francuskie i bitwę ostatecznie udaje im się wygrać. Prowadzą taki Francuzi trochę niemrawy pościg. To nie było przekonujące zwycięstwo, ale było zwycięstwo.
Poleciały taki... głowy za to, że nieprzekonujące?
No, skoro koniec końców znalazł się na łuku triumfalnym tenże triumf, to aż tak krytycznie nie podchodził. Natomiast oczywiście trzeba pamiętać, że łuk triumfalny jest to narzędzie francuskiej propagandy i było potrzebne, kiedy bitwa, kiedy może ta kampania zimowa Napoleona nie poszła tak do końca, bo Prusacy nie są rozbici, są pobici, ale nie są rozbici. Tutaj jeszcze dopiero ta kampania letnia przyniesie rozstrzygnięcia ostateczne. To potrzebowano sukcesu propagandowego i to zwycięstwo, niekoniecznie przekonujące, ale zwycięstwo pod Ostrołęką zostało uznane za ogromny sukces.
Mówimy o upamiętnieniu insurekcji w mieście, w Ostrołęce, a tutaj mamy upamiętnienie w samym Paryżu.
Tak jest. Ja nawet prowadząc kwerendę w Paryżu, w Bibliotece Polskiej w Paryżu, niedaleko od miejsca, w którym kwaterowałem, jest łuk triumfalny, pozwoliłem sobie obejrzeć. Rzeczywiście dorobi to wrażenie, kiedy te sukcesy oręża francuskiego są wymienione i gdzieś jest ta Ostrołęka, prawda? No stosunkowo jednak skromna miejscowość, prawda, w skali historii europejskiej, a jednak w jakiś sposób została już unieśmiertelniona.
A ta bitwa była toczona w mieście, czy w okolicy?
Generalnie bitwa jest jakby prowadzona w dwóch punktach, ale jedna część potem jest prowadzona w mieście, a potem Rosjanie są z tego miasta wyparowani, więc aż to jest generalnie stosunkowo niewielkie wówczas, o też trzeba pamiętać, ale na terenie miasta też częściowo była prowadzona.
Jeśli chodzi o sympatię Polaków, to Napoleon cieszył się nią.
Zdecydowanie, dlatego że pamiętajmy, oczywiście Księstwo Warszawskie powołane później, to taka, można powiedzieć, niedopolska, taka niecała Polska, ale jednak, czy Rzeczpospolita, będąc bardziej precyzyjnym, ale tak, dlatego że Napoleon w przeciwieństwie do pozostałych państw biorących udział w konflikcie nie był, czy Francja nie była zaborcą, więc oczywiście ta nadzieja na wolność jak najbardziej była i niepodległość.
Niecałe ćwierć wieku później Ostrołęka stanie się areną bitwy powstania listopadowego. No chyba jednej z najbardziej znanych bitew tego powstania, przynajmniej tak jest wymieniana i określana. A co poza tą bitwą działo się w tym czasie w Ostrołęce?
Tak jak wspomniałem wcześniej, Ostrołęka miała to nieszczęście być bardzo istotnym punktem do prowadzenia tutaj działań zbrojnych, szczególnie na północno-wschodnim Mazowszu. W związku z tym obie strony chciały ją kontrolować. Początkowo w okresie tej kontroli polskiej przez wojska powstańcze, to tam od grudnia powiedzmy, kiedy do Ostrołęki dochodzi informacja o wybuchu powstania aż do lutego. To jest okres mobilizacji sił i środków, tu się tworzą oddziały powstańcze, jest to też te zaplecze materiałowe w skali oczywiście lokalnej, w skali obwodowej, a później Rosjanie w nocy, to jest 17 na 18 lutego, czyli dosyć późno, dwa tygodnie mniej więcej, niecałe dwa tygodnie po wkroczeniu, zajmują Ostrołękę i od tego momentu można powiedzieć, że trwają takie zmagania. Z jednej strony, żeby tę Ostrołękę kontrolować, to ze strony polskiej, no i żeby do tej kontroli przez powstańców nie dopuścić ze strony rosyjskiej. I tak najpierw tutaj na terenie Puszczy Białej, a szczególnie na terenie Puszczy Zielonej, ma miejsce taka ożywiona partyzantka. Ona trwa około 3-4 tygodnie, ona potem zostaje rozbita, ale jeden z oddziałów podlegających Józefowi Godlewskiemu, czyli takiemu lokalnemu dowódcy, zaatakował Ostrołękę 24 lutego. Nie udało mu się miasta opanować, to był oddział głównie, atak głównie kawalerią, w związku z tym oni na placu Bema dzisiejszym, czyli wówczas Starym Rynku, trochę tych Rosjan przetrzepali, ale Rosjanie się schowali do budynków i zaczęli ostrzeliwać powstańców. Nie udało się miasta opanować. Później, już taka poważniejsza operacja, to marzec roku 1831, pod koniec marca generał Umiński chciał zająć Ostrołękę, ale niestety nie udaje mu się. Tutaj już w tym czasie stacjonuje taki oddział generała Dymitra Sakena, wzmacniany jeszcze oddziałami Gwardii Rosyjskiej i nie ma możliwości zdobycia tego miasta od prawego brzegu. I Umiński o tym informuje w różnych raportach. Dla nas jest to bardzo ważne, bo już wtedy sztab główny powinien wiedzieć, że w ten sposób nie można toczyć walki pod Ostrołęką. Doświadczenia Umińskiego nie zostały przyswojone. Później, 18 maja, generał Dębiński z pomocą głównej armii Polski zajmuje Ostrołękę podczas tak zwanej wyprawy na gwardię i potem już słynna bitwa z 26 maja, ale dzisiaj nie będziemy o niej opowiadać.
A jeszcze chciałam zapytać pana o ludność cywilną, bo kiedy wybucha powstanie listopadowe, to cywile stają po stronie powstańców. Jak to wyglądało? Jakie były nastroje wtedy w mieście?
To znaczy tak, generalnie wydaje się, że jednak było sporo poparcia, ale to oczywiście możemy tylko wnioskować na podstawie takich pośrednich dowodów, jak składanie ofiar na rzecz powstania. Te ofiary są zarówno pieniężne, jak i na przykład w żywności, ale także w tym, co jest łatwo policzalne, że około, teraz nie chciałbym skłamać, ale około 30% żołnierzy w szwadronie formowanym w Ostrołęce to są ochotnicy. To jest bardzo wysoki odsetek. Wbrew mitowi naszych powstań narodowych, o ile w styczniowym rzeczywiście musiał być ten element chęci, bo to była głównie walka partyzancka, o tyle w listopadowym armia jest oparta głównie o pobór. Więc 30% mniej więcej ochotników, to świadczyłoby, że i w regionie, bo nie są to sami Ostrołęczanie, ale i w regionie, i w mieście poparcie musiało być. Więc, ale na takich podstawach tutaj wnioskujemy.
Jeśli chodzi o upamiętnienie, to bitwa z 1831 roku jest upamiętniona i to chyba w takim najbardziej rozległym, imponującym stylu.
Tak, tak jak pani redaktor stwierdziła, było to jedno z największych starć powstania listopadowego, jedna z trzech największych bitew, w związku z tym ma adekwatne upamiętnienie. Przede wszystkim jest to pomnik mauzoleum poświęcony żołnierzom poległym w bitwie. Tam spoczywa pewna część szczątków żołnierzy. Miejsce to znajduje się właśnie pod pieczą Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, ale to nie tylko to upamiętnienie, bo jest oczywiście plac generała Bema, pomnik generała Bema, pomnik czwartaków, ulice nazwane od nazwisk, prawda, czy od imion nazwisk generałów, Ludwik Bogusławski, Ludwik Kicki, Henryk Kamieński, także są
tych
te
bohaterów,
upamiętnienia.
Tak, upamiętnionych tak, jest sporo, więc teraz przemierzając ulicę Ostrołęki, warto się rozejrzeć i sobie przypomnieć, bo pewnie większość mieszkańców miasta po prostu mija te miejsca, nie zastanawiając się w codzienności swojego życia nad tym, do jakich wydarzeń się odnosi, a my o nich dziś rozmawialiśmy w audycji. Doktor Krzysztof Augustyniak był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również. Do usłyszenia.
Ostrołęka. Miasto ukrytych historii. Cykliczna audycja radiowa. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Ostrołęka.